Ja krzyczę, wołam dookoła i nikt mnie nie słyszy. A co dalej z moim życiem?
Tak się zaczynał i kończył reportaż, który nagrałam w listopadzie 2009 roku. Opowiadał o problemach Ryszarda Węgielskiego, mieszkańca Koszalina, który został niesłusznie zwolniony z pracy. Potem już po nadaniu tej audycji rozmawialiśmy jeszcze kilka razy. Obserwowałam, jak to, co się stało, coraz bardziej go wykańcza. Jak nie może poradzić sobie z murem obojętności i niezrozumienia. Czuł się głęboko skrzywdzony i nie mógł się z tym pogodzić. Nie poddawał się. Toczyły się kolejne procesy, stawał przed orzecznikami ZUS-u, szukając pomocy, docierał do kolejnych redakcji. Dzisiaj wracam do tych słów sprzed lat raz jeszcze. Bo Ryszard Węgielski nie żyje. Popełnił samobójstwo. Wracam do tej historii, żeby nie zapomnieć. Raz jeszcze przesłuchuję nagrania sprzed lat, przypominam sobie rozmowy, szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Chociaż wielokrotnie powtarzał, że nigdy tego nie zrobi, to jednak poddał się. A może raz jeszcze chciał, aby ktoś usłyszał jego krzyk. Odwiedziłam doktora Zdzisława Bociąga, psychiatrę, z którym spotykał się prawie od początku swoich problemów. Zrobił mi pan tę yerba mate w kubku, którym pił pan Ryszard.
To prawda, w kubku Węgielskiego, bo pijamy tu yerba mate już od kilku lat i on se kupił taki właśnie oryginalny kubek i oryginalną fajkę i zwykle pijał tutaj. Ale w ostatni dzień, bo on był u mnie gdzieś tak 8:30, chciałem mu zrobić yerba mate, nie chciał, śpieszył się gdzieś, śpieszył się powiesić.
Już wtedy wiedział, co zrobił.
To znaczy, ja o tym nie wiedziałem, bo on był przynajmniej w okresie tygodniowej depresji. Zastosowałem mu leczenie, właściwie prawie codziennie był tutaj. Pytałem, jak się czuje. W dzień, w piątek powiedział, że lepiej i się uśmiechał. Znacznie lepiej, ale był, wewnętrznie odczuwałem takie napięcie u niego, jak gdyby się gdzieś śpieszył. Yerby nie chciał, pojechał.
Jak dzisiaj pan wraca do tego dnia i do tego ostatniego waszego spotkania, jak pan sądzi, już wiedział, co chce zrobić?
Tak, on miał imperatyw. To już była decyzja wypracowana pewnie przez parę dni. Był zdeterminowany, niewątpliwie miał już taki nakaz. Koniec spraw i pewnie myślał na tym kilka dni.
Jakie były sprawy, jakie problemy, które zmieniły jego życie? Będę przytaczać fragmenty nagrań sprzed lat. Niech raz jeszcze opowie swoją historię, o której mówił wielu ludziom. Najczęściej nie chcieli go słuchać.
Pracowałem w firmie Espersen. To jest zakład, który powstał na bazie byłej centrali rybnej, a ja byłem zatrudniony jako maszynista chłodniczy. W tej firmie pracowałem 10 lat i 1 miesiąc. I moje problemy zaczęły się wówczas, kiedy zgłosiłem nieprawidłowości wynikające w pracy w systemie dyżurów, ponieważ dochodziło do sytuacji, że ja miałem dyżur nawet 72 godziny, a w myśl przepisów dyżur nie może być dłużej pełniony jak 13 godzin, bo w każdej dobie każdemu pracownikowi należy się 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Zresztą te moje wątpliwości potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. 8 lat to znosiłem. To wynikało stąd, jak w każdej pracy. Chcę pracować, muszę przyjmować warunki, jakie są. I do pewnego momentu to wytrzymywałem, aż przyszedł taki moment, jak w tym przysłowie, czara goryczy się przelała. W jeden dzień odmówiłem właśnie takiej pracy. I wtedy zaczęły się moje problemy. Dosłownie w ciągu 3 miesięcy doprowadzono do tego, że zostałem zwolniony. Wręczono mi wypowiedzenie. Mimo, że byłem na 5 miesięcy przed okresem ochronnym, byłem zaskoczony tą decyzją. Tym bardziej, że kierownik, oceniając moją pracę, sporządził skrajnie nieobiektywną opinię mojej pracy. I mnie zwolniono pod pozorem reorganizacji z przyczyn zakładu pracy. Nie mogłem się z tym pogodzić. Tym bardziej, że przyjęto 2 innych pracowników i po 40 latach uczciwej pracy, w zasadzie nawet 42, zostałem potraktowany jak śmieć. Tak się poczułem. Byłem w szoku. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Nie mogłem myśli pozbierać. Prawdopodobnie sam bym sobie z tym problemem nie poradził. Musiałem zasięgnąć porady psychiatry.
W drugim miesiącu, czyli w czasie jeszcze trwania stosunku pracy, ja podjąłem leczenie psychiatryczne.
Przyszedł do mnie właśnie z problemem mobbingu w pracy. Prowadziłem go pół roku na zwolnieniu, później na jakichś zasiłkach rehabilitacyjnych. I z tym problemem jego mobbingu i rozwoju jego choroby psychicznej i samobójstwa, no jestem jak gdyby świadkiem. Uczestniczyłem w tym w jakiś sposób jako lekarz. Niewątpliwie od problemów pracy się zaczęło. Proszę panią, niech ja sobie popatrzę moją dokumentację, bo to jest ważne. Pierwszy raz się zgłosił z dużym poczuciem krzywdy, z lękiem, z anhedonią, bezsennością i wtedy dostał pierwsze leki, pierwsze zwolnienie i później go ciągnąłem przez parę miesięcy. Niewiele to się poprawiało.
Wróćmy do nagrań. Jak opowiadał o tym, co się działo z nim i wokół niego.
Zwolniono mnie z obowiązku świadczenia pracy, płacąc właśnie za wypowiedzenie, ale ja nie mogłem się przez ten czas pozbierać. Nie mogłem myśli zebrać. W ciągu 7 dni musiałem złożyć pozew do sądu o bezzasadne zwolnienie. I zaczęło się. Próbowano udowodnić, że byłem złym pracownikiem. Doszło do sytuacji, że zaczęto fałszować dokumenty. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Nie powoływałem nikogo na świadka z tego względu, że bałem się, żeby nie było jakichś konsekwencji do kolegów. Robiłem to rozmyślnie. W życiu postępuję tak, żeby nigdy nikomu nie szkodzić. 6 lat temu była taka sytuacja, że nasz wspólny kolega, mojego kierownika i mój, który skończył studia w kierunku chłodniczym, przygotowywał i mnie kiedyś do zawodu, i mojego kierownika, po takim nagłym zwolnieniu z browaru popełnił samobójstwo. I ja, bogatszy o te doświadczenia, że kiedyś Jasiu nie wytrzymał, ja powiedziałem, że ja się nie poddam. Ja bym rozwiązał problem Espersenowi. Im bym rozwiązał problem, a skomplikowałbym życie swojej rodzinie. Ja bym narobił kłopotu żonie, dziecku i wnukom, a ja chcę walczyć. Nie spocznę, dopóki nie wygram. Mając na uwadze to, co kiedyś się stało z Jasiem, chcę walczyć.
Tak mówił w listopadzie 2009 roku, ale potem był jeszcze cały 2010 rok i kilka miesięcy 2011.
Odbyło się 9 rozpraw. Niektóre były tak wyczerpujące, bo trwały po 3, 4, 5 godzin, ale szczęśliwie dotrwałem do końca. Zapadł wyrok, z którego wynika, że zostałem bezzasadnie zwolniony. Nie było najmniejszej wątpliwości. Sędzina wręcz powiedziała, że wiele wskazuje na to, że próbuje się preparować dokumenty.
A sąd pracy ma tylko 2 możliwości. Może przywrócić mnie do pracy lub zasądzić dla mnie 3-krotne pobory odszkodowania. I to jest wszystko. Wrócić nie chcę, bo nawet nie mogłem. Rozpocząłem już leczenie psychiatryczne. W takim stanie pracodawca nie przyjąłby mnie już do pracy. Ja nie mógłbym zresztą podjąć w takim stanie pracy. Nie mogłem się pogodzić, że sąd pracy może tylko zasądzić 3-krotne pobory odszkodowania. I ja zadawałem sobie pytanie, i co ja mam za te 3-krotne pobory odszkodowania żyć do emerytury przez 4 lata? I ja zacząłem analizować pokrótce całą sytuację. Godzinami spędzałem czas w bibliotece, zagłębiałem się coraz bardziej w tą literaturę i doszedłem do wniosku, że mój przypadek jest klasycznym dowodem na to, wręcz mógłbym teraz z całą odpowiedzialnością powiedzieć, wręcz akademickim przykładem stosowania wobec pracownika mobbingu. Jak zaczynam czasami analizować sytuację po kolei, to mnie przez 8 lat ponad miarę eksploatowano. W zasadzie mogę powiedzieć, że pracowało się u nas za dwóch. Wyeksploatowano mnie do cna, wypaliłem się i psychicznie, i fizycznie, i wyrzucono mnie za burt.
Walczył dalej. Kolejne sprawy, analizowanie prawa, odwołania.
Jak zakończyła się sprawa o bezprawne zwolnienie mnie z pracy, wyrok się uprawomocnił. Skierowałem sprawę o mobbing, ale ja wychodziłem z założenia, że skoro mnie zwolnili na 53 miesiące przed moją właściwą emeryturą, to moje straty właśnie są takie. Liczę 53 miesiące razy to, co zarabiałem. I to jest najniższa rekompensata, jakiej żądam. Oprócz tego straciłem zdrowie. Dlatego domagałem się nie od Skarbu Państwa, lecz od firmy, która mnie skrzywdziła. Od nich domagam się renty. Espersen nie dość, że mnie zwolnił bezprawnie, to scedował odpowiedzialność na polskiego podatnika. Ja nie chcę od polskiego podatnika renty. To Espersen powinien mi płacić rentę. To on jest winny tego, że ja straciłem zdrowie. Tylko dzięki temu, że mam kochającą rodzinę, żonę, dzieci, wnuki, ja żyję. Gdyby nie to, ja chyba bym nie wytrzymał.
Walka w sądzie, walka o orzeczenie, o rentę. Przecież orzecznicy żadnej choroby mu nie rozpoznawali, nie dawali mu renty. Dali mu na miesiąc czy dwa tam jakieś zasiłki, wie pani.
I ZUS w ramach rehabilitacji rentowej wysłał mnie do Szczecina na obserwację. W wypisie później dostałem taką adnotację, że na skutek długotrwałego stresu, mobbingu stosowanego w pracy, nastąpiły u mnie zmiany organiczne w mózgu, czyli nieodwracalne zmiany. Z takimi dokumentami występuję do oddziału ZUS w Koszalinie o rentę i co się dzieje? Wysyłają mnie ponownie do lekarza psychiatry, orzecznika ZUS na konsultację. Psychiatra na wszelki wypadek, żeby uwiarygodnić to, że takie zmiany nastąpiły, ponawia badania psychologiczne. Przechodzę kolejne testy. Opinia, którą otrzymuję, potwierdza to, że zostały zmiany organiczne w mózgu. I po tych trzech opiniach ja staję na komisję rentową w ZUS-ie, tu w Koszalinie. I jedna z lekarek, która jest neurologiem, podważa wszystkie opinie wydane przez doktora nauk psychiatrycznych ze Szczecina, lekarza psychiatrii, psychologa i w 5 minut orzeka, że ja jestem zdolny do pracy. Badanie polegało na tym, że przyszedłem i pani doktor pyta, jak się pan czuje? Niech pan mówi o stanie zdrowia. Pani lekarz zażądała, żebym się rozebrał, osłuchała mnie, zmierzyła ciśnienie i stwierdziła, że fizycznie jestem zdrowy. Ja powiedziałem tak, fizycznie jestem zdrowy.
A jak jest udowadniać chorobę psychiczną przed tego typu urzędnikami? To jest bardzo ciężko.
Ale jest dokumentacja przecież. No,
dokumentacja jest. Z miesiąca na miesiąc jest zapisane notatki, leki, zwolnienia, wszystko, co przychodzi. No i przecież oni są po to, żeby pacjenta odtrącić od chęci brania pieniędzy ZUS-u. Równolegle szedł proces prawny o mobbing w sądzie. Byłem nawet na jakiejś tam rozprawie, gdzie toczyła się sprawa o mobbing. Siedział sąd i rozważał sobie prawnicy, ale to wszystko jest taka zabawa. Ogólnie mówiąc, żeby człowieka pognębić. Węgielski nigdy nie spotkał się ze zrozumieniem adwokatów, sędziów, prokuratorów. Nigdy. Cały czas chodził i walił głową o ten mur, biurokratyczny, cholerny mur.
Czuł się pokrzywdzony?
Tak, głęboko.
Jak byłem na ogłoszeniu wyroku i słyszałem ustne uzasadnienie wyroku, nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem tego, co sąd mówił. Byłem tym zbulwersowany. Chyba nikt w Polsce nie ma tak dobrze udokumentowanej sprawy o mobbing, tak twardych dowodów, a mimo to mówi się, że te dowody są nieprzekonujące. Czasami mi się wydaje, że to jest państwo bezprawie. W dokumentach mojej historii choroby zarówno po pobycie, 3-tygodniowym pobycie w sanatorium, znajdują się słowa i mobbing, i że na skutek utraty pracy objawiła się u mnie choroba związana długotrwałym stresem, cierpieniem, że nastąpiły zmiany organiczne w mózgu i sąd nie bierze tego pod uwagę, ja już nie wiem do kogo i jak apelować. Dla mnie to jest coś niepojętego, dlatego ja czasami swoją sytuację przyrównuję do kobiety zgwałconej. To tak jakby kobiecie mówić, nie zgłaszaj tego, bo tego nie wygrasz. No jakże to tak można? I ja na tej rozprawie byłem sam bez adwokata, bo nie mam już pieniędzy, nie stać mnie na adwokata, a podobno z urzędu mi się nie należy, bo moja żona ma stałe źródło utrzymania. I mimo, że ja jestem ofiarą tego, ja nie jestem w stanie się już w ogóle bronić. Straciłem płynność finansową, że tak powiem. Nie stać mnie na adwokata z wyboru, a zabrania mi się i nie daje mi się adwokata z urzędu. Zostałem całkowicie wyrzucony przez burtę i zostawiony sam sobie. Ja już nie wiem co, jak, gdzie i komu tłumaczyć i kogo poruszyć, żeby to ruszyło. To jest bezprawie. Jestem zdołowany całkowicie. To jest okropne. Ja już nie mam siły.
Był moment przed Politechniką, kiedy ja wtedy wyjeżdżałem na urlop, to było też latem, nie było mnie w Koszalinie, a on zorganizował, to się nazywa happening, przed Politechniką, tak? Pojechał sobie tam samochodem, stanął gdzieś w centralnym miejscu, wyciągnął karnister, no i chciał się oblewać benzyną i podpalać. Ktoś tam zainterweniował, ktoś ściągnął policję, psychologów, pertraktację, zawieziono go na Słoneczną do szpitala psychiatrycznego, gdzie mu wreszcie rozpoznano po raz pierwszy psychozę. Przedtem psychiatrzy twierdzili, że jest zdrowy, że udaje, że szantażuje. ZUS, społeczeństwo. A wtedy mu rozpoznali zaburzenia urojeniowe. No, dostał silne leki, 2 tygodnie uspokoił się, ale był to epizod wyraźnie psychotyczny. I przyczyną tego jest wyraźnie, myślę, że w 80% postępowanie Spersena. Nie ulega wątpliwości. Bo nie da się tego tak określić, na ile miał te predyspozycje psychiczne, genetyczne, ale przed tą sprawą nigdy psychicznie nie chorował. Czyli główną przyczyną jest mobbing. Główną przyczyną tego wszystkiego. W psychiatrii mówimy w ten sposób, że jest podłoże genetyczne osobowości człowieka i w zależności, jakie spotka środowisko społeczne, ono go często wpycha w depresję, w schizofrenię, w urojenia, w samobójstwa, w alkoholizm, w narkomanię. Tak najczęściej bywa i tak też mogę to stwierdzić na podstawie swojej wieloletniej praktyki. Jeśli środowisko społeczne jest wrogie, nie jest opiekuńcze, macierzyńskie, no to nie potrafi przeciągać jednostek, wyrzuca ich. A wyrzucona jednostka jak kończy? Na śmietniku, w alkoholizmie, w narkomanii, no i w samobójstwie. I to często wartościowa. Tak było też z węgierskim.
Czy w tym ostatnim czasie wydarzyło się coś szczególnego, czy to był taki proces, jakaś kropla?
W ostatnim okresie, przed samobójstwem, nic się takiego nie wydarzyło, co ja bym uważał za jakiś taki duży stres pchający go do śmierci. Wręcz można by powiedzieć, że się wypalił w ciągu tych lat walki i chodzenia po różnych instytucjach. W okresie mobbingu wiadomo, że ludzie na przykład idą na zwolnienie. Czyli czynnik psychiczny wytrąca człowieka na 6 miesięcy. W kodeksie karnym chyba jest, kto powoduje rozstrój zdrowia do dni 7, to nie sadza się go do więzienia. Powyżej dni 7 to się już prokurator interesuje. Tym się nikt nie interesuje. Samobójstwem też się nikt nie interesuje. Zginął człowiek, gdzie czynnikiem, myślę, 80% jest wina układów społecznych, Espersena i tej całej hołoty, którą nazywamy lekarzami, prawnikami, psychologami, nawet dziennikarzami. No tak trzeba powiedzieć na sprawę.
Dlaczego teraz nie wytrzymał?
Trudno powiedzieć, to jest zmęczenie materiału. Po prostu on się wypalił. Jemu w ostatnich dniach nic nie chciało. nic. On w ogóle już się nie interesował. To było dla niego już takie odległe tamte sprawy. Bo ja się go czasem mówię, słuchaj, trzeba do adwokata zadzwonić, trzeba to dalej pilnować terminów. Wszystko mu to już zwisało.
Pożegnał się?
Chyba nic nie zostawił. Nic, zupełnie nic. Ani do żony, ani... Zresztą wczoraj była tu żona u mnie po pogrzebie, dała mi trochę leków na przeżycie tego wszystkiego. Nic nie mówiła, żeby coś zostawił, bo to po prostu chyba się nie przygotowywał po prostu. To był moment taki, że może trwający parę godzin, że musiał popełnić samobójstwo i nie zdążył. Ja pani powiem, a ja osobiście jako lekarz jestem zły, ponieważ on mnie, społeczeństwu, tym wszystkim wymierzył potężny policzek. Mam was, dajcie mi spokój. No, ale rozważając ten cały proces, to całą drogę można go też rozumieć, że on chyba wyjścia innego nie chciał już, to znaczy nie mógł. Wypalił się.
Już nie chciał walczyć.
Już nie chciał walczyć, no. I wybrał sobie taki moment. Długo wytrzymał.
Czego nie możemy przegapić, gdy mamy do czynienia z takimi sytuacjami? Z jakich sygnałów?
Dwie sprawy. Jeśli człowiek mówi o śmierci, mówi dużo w towarzystwie, żonie, dzieciom, że chciałby umrzeć, nawet żartuje, nie należy nigdy tego lekceważyć. I jeśli człowiek się zamyka, jest depresyjny, zamyka się i nic nie mówi, też nie należy tego lekceważyć. Trzeba wzmóc czujność i tej czujności mi chyba brakowało w tym wszystkim, jeśli już tak patrzę na sprawę. Tak mi się wydaje, bo inaczej bym mu powiedział, stary, nie powiesisz się dzisiaj. No, nie przewidziałem tego. No, 59 lat, on mógł jeszcze coś robić, cieszyć się życiem.
Jeszcze jeden fragment nagrania sprzed lat. Może teraz ktoś go usłyszy. Może gdy rozstawał się z życiem, o to mu chodziło?
Wypłakałem może łez i może jeszcze drugie wypłaczę. Wydaje mi się, że tu popełniono zbyt dużo błędów. Ja krzyczę, wołam dookoła i nikt mnie nie słyszy.